W Polsce jest godzina 13. Tu Radio Maryja. Dziś jest piątek, 12 dzień maja. Radio Maryja, zapraszam na wiadomości. Oto informacje z Polski. Poseł Artur Zawisza z Prawa i Sprawiedliwości został przewodniczącym Sejmowej Komisji Śledczej, która ma zająć się nieprawidłowościami w sektorze bankowym. Przed 15 minutami komisja rozpoczęła pierwsze obrady. Komisja jednogłośnie wybrała trzech przewodniczących. Obecnie dokonywany jest wybór osobowy wiceprzewodniczących komisji. W 10-osobowej komisji do spraw banków i nadzoru bankowego Prawo i Sprawiedliwość ma czterech członków, Platforma 2, a pozostałe kluby Sojusz Lewicy Demokratycznej, Samoobrona, Liga Polskich Rodzin i PSL po jednym. Marszałek Sejmu uczestniczy w pierwszym posiedzeniu Komisji Śledczej. W skład komisji wchodzą posłowie Artur Zawisza jako przewodniczący, Adam Hoffman, Andrzej Dera i Jacek Kościelniak z Prawa i Sprawiedliwości, Tomasz Szczypiński, Aleksander Grat z Platformy Obywatelskiej, Waldemar Nowakowski z Samoobrony, Małgorzata Ostrowska z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Szymon Pawłowski z Ligi Polskich Rodzin i Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Za przyjęciem takiego składu komisji na sali sejmowej głosowało 261 posłów, przeciwko było 3, a 116 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm także zdecydował w bloku porannych głosowań, że powstanie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Za powołaniem CBA opowiedziało się 354 posłów, przeciw było 43, a 20 wstrzymało się od głosu. Wynik głosowania przyjęto brawami, a sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw utworzenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński odebrał gratulacje. Przeciw ustawie głosowało jedynie SLD. Wśród posłów, którzy wstrzymali się od głosu przy podejmowaniu decyzji o powstaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, znalazło się 12 posłów z PSL-u oraz kilku z Platformy i SLD. Ustawa obecnie trafi do Senatu. CBA ma być nową służbą specjalną państwa, ma kontrolować przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych, sprawdzać oświadczenia majątkowe i przestrzeganie zakazu łączenia funkcji publicznych z działalnością gospodarczą. Ma też sprawdzać m.in. procedury prywatyzacyjne i komercjalizacyjne, a także związane ze wspieraniem finansowych przedsiębiorstw, udzielaniem zamówień publicznych, przydzielaniem koncesji, zezwoleń i zwolnień podatkowych. Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego powołuje premier. Nowy prezes telewizji publicznej Bronisław Wilczyn zapowiedział, że nowy zarząd telewizji będzie najprawdopodobniej 5-osobowy, a jego skład ma zostać wyłoniony w najbliższym tygodniu. Przypomnijmy, na wieczornym posiedzeniu Rada Nadzorcza Telewizji Publicznej jednogłośnie wybrała Bronisława Wilczyna na prezesa telewizji publicznej. Także bez głosu sprzeciwu odwołała poprzedniego prezesa, kojarzonego z Platformą Obywatelską, Jana Dworaka. W tej chwili muszę dokładnie obejrzeć, jak telewizja funkcjonuje, co należy zrobić, jak usprawnić ją w sensie instytucjonalnym, żeby można było przechodzić do spraw programowych, powiedział nowy prezes telewizji publicznej. Zapowiedział, iż obecny program ulegnie zmianie. Świat się zmienia, to i program będzie się zmieniał, dodał Bronisław Wilczyn. Jako normalne procesy określił także zmiany personalne, zaznaczając, że do telewizji publicznej przychodzić będą najlepsi. Będzie jakaś konkurencja, inni będą odchodzić. Sąd lustracyjny wszczął proces dziennikarza Karola Małcużyńskiego, który chce się przed nim oczyścić z zarzutu, jakoby był agentem służb specjalnych PRL, co wynikać ma z jego akt w Instytucie Pamięci Narodowej. Takie informacje podała nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Potwierdził to przewodniczący sądu lustracyjnego Zbigniew Puszkarski. Małcużyński złożył do sądu wniosek o tzw. autolustrację po tym, jak IPN trzykrotnie odmówił nadania mu statusu pokrzywdzonego, a w październiku ubiegłego roku uznał go jednoznacznie za agenta kontrwywiadu MSW. Pięć minut po godzinie 13 w Radiu Maryja informacje z zagranicy. Przywódca białoruskiej opozycji Aleksandr Milinkiewicz wyszedł dzisiaj na wolność po 15 dniach pobytu w więzieniu za udział w demonstracji w rocznicę katastrofy w Czernobylu. Przed więzieniem Milinkiewicza witała grupa opozycji białoruskiej. Dziękując zgromadzonym za poparcie Milinkiewicz powiedział, że opozycja ma duże plany na przyszłość. Jak stwierdził, ogromne ważne dla białoruskiej opozycji jest poparcie krajów demokratycznych. Zapowiedział też konferencję prasową. Wśród zgromadzonych przed więzieniem był ambasador Niemiec w Mińsku, który przekazał Milinkiewiczowi list od swego rządu. Grupy oczekujących pilnowała milicja, która odprowadziła ich kilkadziesiąt metrów od bramy aresztu. Przypomnijmy, wczoraj wypuszczono z więzienia skazanych wraz z Milinkiewiczem innych opozycjonistów i współpracowników Milinkiewicza, Siergieja Kalakina i Wińczuka Wiaciorkę. Prokurator generalny Indonezji umorzył śledztwo w sprawie byłego prezydenta Suharto z powodu jego złego stanu zdrowia. Eksprezydentowi zarzucono korupcję. Abdul Rahman Saleh swą decyzję o umorzeniu śledztwa oparł na diagnozie lekarzy, którzy stwierdzili, iż stan zdrowia Suharto nie jest dobry i stale się pogarsza. 84-letni Suharto, który krajem rządził żelazną ręką przez 32 lata, w 1998 roku został zmuszony do ustąpienia. Od tego czasu wielokrotnie był hospitalizowany. W 2000 roku sąd w Dżakarcie uznał, że były prezydent jest zbyt chory, by mógł uczestniczyć w wytoczonym mu procesie o sprzeniewierzenie wielu milionów dolarów. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Szymon Pawłowski, Marek Sawicki i Waldemar Nowakowski zostali wiceprzewodniczącymi Sejmowej Komisji Śledczej, która zajmie się nieprawidłowościami w sektorze bankowym. To informacja z ostatniej chwili. A teraz prognoza pogody. Dzisiaj słonecznie, jedynie na Pomorzu Zachodnim wieczorem możliwy przelotny deszcz lub burza. Temperatura od 20 do 25 stopni, jedynie nad samym morzem około 14 stopni. Wiatr słabiej miarkowany, zachodni i północno-zachodni. 7,5 minuty po godzinie 13 były to wiadomości Radia Maryja.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Panteon upowców i gniew weteranów. Lokalni lwowscy urzędnicy zażądali przyznania członkom band OUN UPA statusu strony walczącej w II wojnie światowej. Miejscowi ukraińscy nacjonaliści domagają się ponadto od władz w Kijowie utworzenia dwóch panteonów bohaterów walk narodowo-wyzwoleńczych w Kijowie i we Lwowie, w których spoczęłyby sprowadzone prochy prominentnych postaci OUN UPA, w tym zbrodniarzy wojennych. Żądania te wpłynęły w przeddzień wizyty prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w naszym kraju, która jest reklamowana jako ważny etap w procesie pojednania obu narodów. Lokalne władze ukraińskie oraz ich wyborcy są pozbawieni zrozumienia podstawowych pojęć moralnych. Cały cywilizowany świat neguje faszyzm, a Ukraina rehabilituje faszystowskie organizacje i do tego jeszcze ma zamiar wstąpić do Unii Europejskiej. Oddziały Armii Czerwonej wspomagane przez UB i MO przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną. Instytut Pamięci Narodowej rozważa podjęcie śledztwa w sprawie osób zaginionych w czasie tzw. obławy augustowskiej, największej sowieckiej zbrodni dokonanej na obywatelach polskich po zakończeniu II wojny światowej. Porażka Nowego Dnia i ostatnie wejście na rynek dziennika znacznie uszczupliły liczbę czytelników Gazety Wyborczej. Agora szuka prezesa. Niszowa gazeta laickiej lewicy. Antoni Macierewicz dla naszego dziennika. W Ponarach kolaborujący z Niemcami Litwini zamordowali w czasie wojny około 20 tysięcy naszych rodaków Polacy. Zanim stanęli nad dołami śmierci, uczestniczyli w prawdziwej Golgocie. Pamiętajmy o Ponarach. Triumf niepokalanego serca. Dziś płyta w naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Uwaga, maturzysto. Czas na poszukiwanie i wybór kierunku studiów. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu możesz zdobyć zawód dziennikarza oraz polityka społecznego. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest wyjątkową uczelnią z uwagi na troskę o prawdę, dobro i piękno. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest wyjątkową uczelnią co do możliwości odbywania praktyk w instytucjach opieki społecznej, parlamentach polskim i europejskim oraz w prasie, radiu i telewizji. Szczegółowe informacje uzyskasz telefonicznie pod numerem 056 610 7200 056 610 7200 lub drogą elektroniczną. Adres mailowy wskim@wskim.edu.pl wskim@wskim.edu.pl. Zapraszamy również na stronę internetową uczelni www.wskim.edu.pl www.wskim.edu.pl.
Drodzy Państwo, jest 11 minut po godzinie 13. Wtorek, piątek, 12 dzień miesiąca maja, w Radiu Maria rozpoczynamy audycję aktualności dnia. W Radiu Maria rozpoczynamy audycję aktualności dnia na antenie Radia Maria. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać pana Jarosława Sylina, wiceministra kultury. Szczęść Boże, panie ministrze, witamy serdecznie. Panie ministrze, temat naszej rozmowy to zmiany, które obserwujemy w zarządzie Telewizji Polskiej. Wiemy, że pan Bronisław Wilczstein został prezesem, nowym prezesem Telewizji Polskiej. Zanim przejdziemy do osoby i pewnych zadań, które stoją przed nowym prezesem Telewizji Polskiej, chciałbym, panie ministrze, abyśmy potrafili słuchaczom Radia Maryja przybliżyć tą rzeczywistość, która była trochę pokrętnie przedstawiana przez inne media w kontekście odejścia starej rady i starego zarządu Telewizji Polskiej i wejścia na to miejsce nowego zarządu i nowej rady Telewizji Polskiej. Wiemy także, że odpowiednie działania pana ministra Jasińskiego umożliwiły dokonanie wyboru nowego prezesa Telewizji Polskiej.
Tak, dzieją się rzeczy zupełnie naturalne. Każda władza, również w mediach publicznych, ma swoją kadencyjność. Ona jest taka nierówna, bo kadencje rad nadzorczych trwają 3 lata, natomiast zarządy na ogół się powołuje na kadencję 4-letnią. Ale tak się akurat złożyło, że mamy rok szczególny, kiedy wygasa i kadencja rady nadzorczej, i kadencja zarządu. Dokładnie w tym samym czasie, czyli wiosną tego roku. Więc pojawiła się nowa rada nadzorcza, wybrana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, tak się składa, że również nową w składzie. I ta nowa rada nadzorcza rozpoczęła działalność we wtorek, ostatni wtorek, po skwitowaniu działalności poprzedniej rady nadzorczej przez ministra Skarbu Państwa i rozpoczęła swoje normalne działania. To znaczy, no, najważniejszą jednak decyzją, jaką się oczekiwało od nowej rady nadzorczej, to był wybór właśnie nowego zarządu, bo jego kadencja też wygasa. Ja przypomnę, że Jan Dworak i jego zarząd dopełniał kadencję przerwanego zarządu Roberta Kwiatkowskiego. Bo Państwo z pewnością pamiętają, że jeszcze 2 lata temu w telewizji publicznej rządził Robert Kwiatkowski. To był moim zdaniem najbardziej ponury okres w historii telewizji publicznej i okres długi, bo trwający 6 lat. Poprzednia Rada Nadzorcza zdecydowała się przerwać tę kadencję Roberta Kwiatkowskiego i uzupełnić tę kadencję nowym zarządem, na czele którego stanął Jan Dworak. I teraz właśnie ta władza zgodnie z upływem kadencji Jana Dworaka i jego zarządu się skończyła.
Panie ministrze, zatem nowa rada nadzorcza i nowy prezes Telewizji Polskiej, jakie zadania, jakie najważniejsze sprawy stoją przed nowym prezesem Telewizji Polskiej do uregulowania, aby ta misja mediów publicznych była rzeczywiście realną i realizowaną w naszej ojczyźnie?
No właśnie, ksiądz słusznie poruszył, ojciec słusznie poruszył sprawę misji, bo tego przede wszystkim oczekujemy od mediów publicznych, żeby one się jednak programowo różniły od mediów komercyjnych. Bardzo często zauważamy, zwłaszcza w czasie tak zwanej największej oglądalności, że te różnice są minimalne albo prawie żadne. Jeżeli nawet tak powierzchownie lecimy pilotem z jednego programu na drugi, to często widzimy, że oferta programów telewizji publicznej jest podobna w charakterze jak oferta programów telewizji komercyjnych. I to jest właściwie ciągły postulat, który ciągle od wielu lat powtarzamy, że powinno być jednak inaczej, że telewizja publiczna powinna prezentować odmienną ofertę, niektórzy to nazywają komplementarną, uzupełniającą ofertę wobec oferty mediów komercyjnych. I w dużej mierze to zależy nie tylko od regulacji ustawowych, być może nad nimi warto by było też popracować, żeby to mocniej zagwarantować, ale też od osób, bo ja obserwuję takie oto zjawisko. Mamy właściwie ustrój mediów publicznych niezmienny od 12 lat, ale różnie, pod różnymi osobami realizacja tej misji wyglądała. Moim zdaniem w czasach na przykład prezesu Rydzysława Walędziaka wyglądała lepiej, w czasach Jana Dworaka też nieco lepiej niż na przykład w czasach Roberta Kwiatkowskiego. Więc widać na tym przykładzie, że bardzo dużo zależy od ludzi, od konkretnych ludzi, którzy realizują prawo, realizują ustawę. Ja się spodziewam po Bronisławie Wittsteinie dobrej ewolucji w kierunku właśnie misyjności, a opieram tę nadzieję właśnie na jego osobowości. Bo z jakim człowiekiem mamy do czynienia? Przede wszystkim z bardzo aktywnym, solidnie i mądrze uczestniczącym w debacie publicznej dziennikarzem. On jest widoczny, on zabiera głos, on pisze dużo artykułów, pisze eseje. Jego głos jest dosyć wyraźny, stanowczy, niebanalny. Więc spodziewam się, że debata publiczna, czyli jedno z najważniejszych zadań, jakie powinny media publiczne spełniać, będzie miała jeszcze silniejszą pozycję w programie, w ofercie programowej telewizji niż dotąd. I drugiej rzeczy się jeszcze spodziewam. Mianowicie Bronisław Wilczany jest też, o czym się często zapomina, wybitnym pisarzem, który zebrał już poważne nagrody literackie. Literackie, nie tylko dziennikarzem, on jest pisarzem. On, kiedyś z nim nawet prywatnie rozmawiałem, to mówił, że się bardziej czuje pisarzem niż dziennikarzem. To też jest w związku z tym ważny znak, że znaczy ja na tym też opieram nadzieję, że kultura wysoka, która była często marginalizowana w programie telewizji publicznej, odnajdzie swoje właściwe miejsce w tym programie. Bo kultura popularna, kultura masowa powinna jest obecna w telewizjach komercyjnych, natomiast telewizja publiczna powinna jednak dawać nieco inną ofertę, bardziej ambitną, nie bałbym się nawet użyć słowa w pewnym sensie kulturę elitarną czy kulturę wysoką, a może to jest lepsze słowo, kulturę wysoką. Więc spodziewam się, że pod tym względem tutaj Bronisław Wittstein też będzie osobą wrażliwą i będzie w tym kierunku program telewizji publicznej prowadził.
Panie ministrze, sprawa, która dotyczy i przewija się przez różne wątki działalności obecnego rządu, to sprawa upolitycznienia niektórych organizmów, w tym również Telewizji Polskiej. Oczywiście jest to najczęstszy argument przywoływany przez opozycję, przez tych wszystkich, którzy nieprzychylnie patrzą na obecne działania podejmowane przez rząd pana Kazimierza Marcinkiewicza. Czy zatem, patrząc na ten skład Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej, na osobę pana prezesa Telewizji Polskiej, mamy do czynienia z upolitycznieniem?
Ja bym tutaj oddzielił dwie rzeczy, które wymagają oceny, a które powodują, że bardzo często w dyskusji na ten temat jest dużo hipokryzji. Mianowicie pierwsza rzecz to jest sposób wyboru władz mediów publicznych. I on jest jak najbardziej polityczny, bo Krajową Radę wybiera Sejm, Senat i Prezydent, a więc instytucje jak najbardziej polityczne. Krajowa Rada wybrana poprzez mechanizm polityczny wybiera Rady Nadzorcze, a Rada Nadzorcza zarządy. Więc można powiedzieć, że jakiś element polityczny w dokonywaniu tego wyboru jest. Natomiast inną sprawą jest, kto się na końcu tego łańcuszka znajduje. Czy to jest jakiś oficer partyjny, czy to jest jakiś funkcjonariusz partyjny i tu Raczej radziłbym dziennikarzom, publicystom, politykom wreszcie, którzy tych ocen dokonują, uczciwsze spojrzenie na tę sprawę, bo jeżeli na przykład ja słyszę, że w Radzie Nadzorczej Telewizji zadziałał klucz czysto partyjny, być może, ale z drugiej strony słyszę, że prawie nikt nic nie wie o tych ludziach. Więc jeżeli zadziałał klucz partyjny, to my na ogół wiemy, kto jest aktywnym funkcjonariuszem czy aparatczykiem danej partii, czy działaczem danej partii. A jeżeli z drugiej strony się pytamy, ale co to za ludzie i ci sami publicyści mówią, no właściwie to my ich nie znamy, to jakim prawem oni oceniają ich przynależności partyjne? Może to właśnie dobrze, że w Radzie Nadzorczej Mediów Publicznych znajdują się ludzie, którzy nie są z pierwszego frontu walki partyjnej, prawda? Więc to jest jedna sprawa. To samo i na końcu tego łańcuszka mamy Bronisława Wilczajna. No cokolwiek można by było o nim powiedzieć i nawet zauważam ten kłopot w wypowiedziach przedstawicieli opozycji, to na pewno nie można o nim powiedzieć, że on jest jakimś stukającym obcasami funkcjonariuszem partyjnym, który będzie wysłuchiwał każdego polecenia czy każdego rozkazu polityków. To jest bardzo samodzielny człowiek, to jest dziennikarz z wielkim dorobkiem. Jeżeli zawsze mówiliśmy, że na czele takich instytucji jak media publiczne powinni stać właśnie na przykład dziennikarze z wielkimi nazwiskami, z wielkim dorobkiem, to proszę mi pokazać albo udowodnić, że Bronisław Wilczaj nie jest na przykład w pierwszej 20 najbardziej znanych dziennikarzy w Polsce. Moim zdaniem jest. Więc co innego, jeszcze raz to podkreślam, co innego oceniać mechanizm wyboru, który jest naturalny i wynika z prawa polskiego, a co innego dobór ludzi. Bo ludziom zawsze można zarzucić, że są bliżej lub dalej jakiejś na przykład opcji ideowej, prawda, i wyciągać z tego wnioski partyjne, ale to jest niewłaściwe moim zdaniem, no bo prawo do poglądów ma każdy. Natomiast rzecz w tym, żeby jak już się pełni funkcję na przykład w mediach, zwłaszcza w mediach publicznych, to żeby trochę od tych swoich poglądów umieć abstrahować w tym sensie, że się uczciwie traktuje debatę publiczną. Że choć mam na przykład poglądy prawicowe, konserwatywne, to uznaję, że poglądy lewicowe czy liberalne mają również prawo obecności w przestrzeni mediów publicznych, bo wszyscy te media utrzymujemy, prawda? I musi się tam odbywać uczciwa debata. I ja jestem przekonany, że na przykład Bronisław Wilczajn jest taką osobą, która takie gwarancje daje. Halo?
Tak, słyszymy się, panie ministrze. Dziękujemy za tę wypowiedź. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i oczekujemy na tę nową jakość telewizji polskiej. Mamy nadzieję, że już niebawem.
Ja też na to liczę. Na pewno będziemy to obserwować i to oceniać.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z wiceministrem kultury, panem Jarosławem Selinem. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwa audycja Aktualności Dnia. Powstanie Centralne Biuro Antykorupcyjne, tak dzisiaj zdecydował Sejm, zaopowiedziało się 354 posłów, przeciw było 43, a 20 wstrzymało się od głosu. Na antenie Radia Maryja bardzo serdecznie chciałbym przywitać pana ministra Mariusza Kamińskiego, odpowiedzialnego za Centralne Biuro Antykorupcyjne. Panie ministrze, to na pewno wielka radość, bo spełniły się zapowiedzi i oczekiwania tych wszystkich, którzy chcą poprzez to biuro uporządkować te sprawy, które takiego uporządkowania w naszej ojczyźnie wymagają.
Tak, szczęść Boże, witam serdecznie naszych słuchaczy. Oczywiście to dzień bardzo radosny, że udało nam się przełamać ten opór przeciwników skutecznej walki z korupcją. Mamy już ustawę, oczywiście proces jeszcze legislacyjny nie jest zamknięty, bo ustawa musi trafić do Senatu, ale w Senacie jest zdecydowana większość senatorów, którzy są przychylni temu projektowi. Pan prezydent też szybko podpisze ustawę, bo rozmawiałem z nim, a on jest bardzo zainteresowany, żeby jak najszybciej ta instytucja mogła zafunkcjonować, żebyśmy mogli rozpocząć bardzo twardą, bardzo skuteczną walkę z korupcją w naszym kraju.
Panie ministrze, dzień bardzo radosny, a zatem również warto na antenie Radia Maryja przypomnieć zakresy obowiązków i powiedzieć o tym wszystkim, czym Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie się zajmować.
Będziemy zajmowali się dwoma zasadniczymi zagadnieniami, które bardzo często się ze sobą przeplatają. Czyli po pierwsze klasyczna walka z korupcją, czyli z łapownictwem, z korumpowaniem urzędników, z przyjmowaniem łapówek, ale druga niezwykle istotna rzecz, o której się troszeczkę mniej mówi, to jest ochrona interesów Skarbu Państwa. Bardzo często różnego typu nadużycia gospodarcze, przestępstwo gospodarcze ściśle wiążą się właśnie z korupcją. Dlatego te dwa zagadnienia wiążemy w ustawie i to będzie zasadniczy cel działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czyli walka z przestępczością korupcyjną i ochrona interesów Skarbu Państwa, ochrona zakładów państwowych, spółek komunalnych przed nadużyciami, przed niegospodarnością. Będziemy mogli badać procedury przetargowe, koncesje, jak są udzielane, wszystkie okoliczności z tym związane. A jeszcze jednym dodatkowym elementem, niezwykle istotnym też, zadaniem biura będzie badanie deklaracji majątkowych polityków. Politycy w Polsce co roku muszą składać deklaracje majątkowe, muszą pokazać swoim wyborcom, jakiego majątku się dorobili, co mają, ale nikt tak naprawdę nie weryfikuje, skąd ten majątek jest i czy te deklaracje są prawdziwe. Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie miało jako jedno ze swoich zadań badanie tych deklaracji, czyli sprawdzanie, czy parlamentarzyści na przykład mówią prawdę w tych deklaracjach, czy oczywiście ujawniają swój faktyczny majątek, a jeśli tak, czy ten majątek, jego wielkość jest adekwatna do zarobków, jakich legalnie uzyskiwali. Czyli będzie tutaj też ten element frustracji majątkowej funkcjonariuszy publicznych, zasady funkcjonariuszy publicznych.
Panie ministrze, od samego początku tworzenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego ta inicjatywa napotykała na duże problemy. Dzisiaj przeciwko tej inicjatywie, przeciwko stworzeniu takiego biura głosowało m.in. SLD, które uznało, że będzie to policja polityczna PiS-u. Jak należałoby skomentować takie wypowiedzi kierowane w stronę tej instytucji?
Oczywiście jest jakiś strach i histeria. Oczywiście inne ugrupowania faktycznie chętnie nastawione do tego projektu, na przykład Platforma Obywatelska, bo oni zgłaszali takie poprawki, które nie wszczęśliwie przeszły, ale które wywróciłyby de facto ten projekt. Byli na tyle jakby sprytni, że zagłosowali mimo porażek w głosowaniach wcześniejszych nad poprawkami zagłosowali w rezultacie w całości nad ustawą. Natomiast SLD jest tak przerażony w takiej histerii, że aż no, naprawdę budzi to uśmiech politowania. To jest zupełnie nienaturalna historia.
Panie ministrze, według także opozycji uprawnienia, jakie ma otrzymać Centralne Biuro Antykorupcyjne, te uprawnienia według opozycji mogą naruszać podstawowe prawa obywateli. I to jest taki slogan, który jest powielony przez bardzo wiele mediów, w wielu artykułach prasowych i doniesieniach agencji prasowych. Dzisiaj ten zarzut w stronę tworzącego się Centralnego Biura Antykorupcyjnego możemy spotkać, a zatem warto by było również i do tego, w cudzysłowie mówimy, zarzutu, bo jest on pozbawiony właściwej argumentacji odnieść się.
Oczywiście, że tak. W sposób całkowicie nieuprawniony sugeruje się, że Centralne Biuro Antykorupcyjne mogłoby ingerować w podstawowe prawa obywateli. To nie jest prawda. Każdy uczciwy Polak powinien się cieszyć z powstania tego biura i w żaden sposób w życie uczciwego Polaka to biuro w najmniejszej sferze nie będzie ingerowało. Są dwie rzeczy. Oczywiście biuro musi mieć realne instrumenty do działania, realne kompetencje. I ta ustawa te realne kompetencje daje. Na przykład możliwość stosowania prowokacyjnego wręczenia łapówki osobie podejrzanej o to, że te łapówki przyjmuje. Na przykład możliwość stosowania podsłuchu, ale wobec osób podejrzanych, że są skorumpowane. Ale chcę bardzo mocno podkreślić, odbywa się to na takich samych zasadach, jak robi to policja. Czyli żeby kogokolwiek podsłuchiwać, po pierwsze trzeba mieć uzasadnione podejrzenie, że jest to przestępca, Po drugie, należy wystąpić do prokuratora generalnego o zgodę, a po zgodzie prokuratora generalnego jeszcze zgodę musi wydać sąd. Czyli tak naprawdę trzy instytucje muszą podjąć decyzję, żeby kogokolwiek można było posłuchiwać czy inwigilować. I to jest ta funkcja gwarancyjna dla obywateli, że nikt pochopnie nie będzie korzystał z takich metod. Także tutaj wszystko odbywa się zgodnie ze standardami demokratycznego państwa i nie ma mowy o jakimkolwiek naruszeniu tych zasad. A druga sprawa, którą podnosi SLD w sposób niesłychanie ostentacyjny, to jest jakoby to, że Centralne Biuro Antykorupcyjne ma zbierać informacje o poglądach politycznych, o preferencjach seksualnych obywateli, że to jest szukanie haków. To jest po prostu kłamstwo, manipulacja. W Polsce jest tak, że wszystkie służby o charakterze policyjnym mogą zbierać te dane bardzo wrażliwe, bardzo delikatne, ale tylko wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Jeśli na przykład uważamy, mamy uzasadnione podejrzenie, że dany urzędnik jest skorumpowany i w toku prowadzonego postępowania dowiadujemy się, że jest związany z partią taką, albo że na przykład ma jakieś specyficzne preferencje seksualne, w wyniku których jest on szantażowany na przykład przez przestępstwo i zmuszany do wydawania decyzji niezgodnych z prawem, to na użytek śledztwa tego typu bardzo delikatne informacje mogą być gromadzone, ale natychmiast po zakończeniu postępowania one są umieszczone. Natychmiast, niezwłocznie, to jest zapisane w ustawie. Mają to wszystkie służby, takie jak Policja, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak Straż Graniczna, jak Żandarmeria Wojskowa. Wszystkie te służby mają takie uprawnienie, że na poczet prowadzonego śledztwa wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa można zbierać wszystkie informacje, które mogą być istotne do prowadzonego postępowania. Także nie jest to żaden wymysł, żadna nowa rzecz, a w sposób całkowicie zmanipulowany SLD podaje to opinii publicznej. Część dziennikarzy bardzo chętnie to podchwytuje, że my nagle będziemy inwigilowali życie osobiste obywateli, zbierali informacje o ich poglądach religijnych, prawda, politycznych czy o preferencjach seksualnych. Jest to po prostu bardzo nieuczciwe i bardzo nieprawdziwe stawianie sprawy.
Panie ministrze, wspomniał pan, że uczciwy Polak powinien się cieszyć z powstania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a kto powinien się smucić?
No, na pewno ci, którzy mają tego typu przestępstwa na sumieniu. Ja mam nadzieję, że uda nam się ukrócić plagę korupcji w naszym kraju i mam nadzieję, że osoby, które brały łapówki albo które myślą, żeby w ten łatwy sposób dorobić się, no 10 razy zastanowią się, czy warto ryzykować. Chciałbym, żeby osoby dopuszczające się tego przestępstw miały poczucie, że kara będzie nieuchronna.
Panie ministrze, jeszcze jeden element, którym media starają się żonglować na oczach opinii publicznej. Chodzi o stronę finansowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Powiela się tym informację, że aż 500 osób będzie zatrudnionych w współtworzenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a zatem skąd pieniądze czy kieszeń podatnika to wszystko wytrzyma, czy owocną będzie działalność tego biura?
Oczywiście tak, jeśli biuro będzie skuteczne, to efekty finansowe dla budżetu państwa i dla przeciętnego Polaka będą bardzo odczuwalne. Skala korupcji jest tak ogromna, to niszczy nasze życie gospodarcze, a tak naprawdę korupcja uderza w każdego Polaka i obniża standard jego życia. Więc jeśli uda nam się zapanować nad tą patologią, to pieniądze zainwestowane w Centralne Biuro Antykorupcyjne zwrócą się wielokrotnie.
Panie ministrze, gorąco dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie w imieniu całej rodziny Radia Maryja i życzymy wiele potrzebnych łask w prowadzeniu tak ważnej dla uporządkowania naszej ojczyzny instytucji.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem ministrem Mariuszem Kamińskim. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Na antenie Radia Maryja serdecznie chciałbym przywitać pana ministra Zbigniewa Religę, ministra zdrowia. Szczęść Boże, panie ministrze, witamy serdecznie. Oczywiście rozmawiać będziemy o sytuacji w służbie zdrowia. Zanim do sytuacji w służbie zdrowia przejdziemy, chcielibyśmy zapoznać się z sytuacją w Ministerstwie Zdrowia.
Ja myślę, że jest dobra. Wszyscy, za chwilę zresztą w całym składzie kierownictwa siadamy do pracy nad przygotowaniem już ostateczną wersją wystąpienia w czasie debaty sejmowej dotyczącej opieki zdrowotnej.
Panie ministrze, wiemy, że rząd będzie się zajmował poprawą finansowania opieki zdrowotnej zgodnie z koncepcją pana ministra.
Jest to wypracowana koncepcja wspólna w Ministerstwie Zdrowia. Jak myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę, że zasadnicza bolączka opieki zdrowotnej to jest od wielu, wielu lat i to jest zaległość taka, ja bym powiedział nawet kilkudziesięciu lat, brak wystarczającego, dostatecznego finansowania, co wpłynęło na szereg złych rzeczy w opiece zdrowotnej, w tym również na niezwykle niskie płace pracowników, zarówno lekarzy, ale i pielęgniarek i innych pracowników. I tak jest tu. Będziemy się starali pokazać drogi, które pozwolą na to, żeby finansowanie naszego zdrowia, naszej opieki zdrowotnej, mówię naszego, bo to wszyscy przecież możemy być pacjentami, żeby było lepsze niż jest w tej chwili, niż było do tej pory.
Panie ministrze, sprawą bardzo ważną w tej całej debacie dotyczącej sytuacji, którą obserwujemy w służbie zdrowia, jest uświadomienie sobie, że to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, jest także owocem udanej bądź mniej udanej polityki prowadzonej przez rządy poprzednie.
No nie ulega żadnej wątpliwości, że tak jak powiedziałem, jest to sprawa zaniedbań, jeśli chodzi o to finansowanie opieki zdrowotnej, dotycząca kilkunastu lat przynajmniej. I kolejne rządy ponoszą odpowiedzialność za to. I ja muszę się przyznać, że ten rząd i ten skład Ministerstwa Zdrowia zastał taką sytuację. Sytuację ogromnych braków finansowych, który niestety, a ja myślę, że to też wszyscy potrafią zrozumieć, w ciągu jednego dnia, w ciągu jednego miesiąca, czy w ciągu jednego roku nie ma możliwości zaległości kilkudziesięcioletnich odrobić. Ten proces wzrostu nakładów finansowych na opiekę zdrowotną musi być stały i co roku, ale tych wszystkich braków budżet państwa nie jest w stanie wyrównać jednorazowym aktem, jednorazowym działaniem, bo takich pieniędzy w budżecie państwa się nie znajdzie, ponieważ jest mnóstwo potrzeb również i innych i nie wolno na przykład nagle zlikwidować cały szereg socjalnych wydatków wyłącznie na rzecz zdrowia. No mnie się wydaje, że każdy, kto rozsądnie myśli, będzie zdawał sobie z tego sprawę.
Panie ministrze, jest na pewno sytuacja kryzysowa. W środę manifestacja, która odbyła się w Warszawie, była świadectwem obecności tej kryzysowej sytuacji w służbie zdrowia. A zatem jakie podstawowe i najważniejsze działania, które zostaną podjęte przez Ministerstwo Zdrowia, przez pana ministra, aby złagodzić tą gorącą i napiętą atmosferę wśród pracowników służby zdrowia?
Ja myślę, że to trzeba podejść do tego tak. Chcemy, ponieważ tak naprawdę w chwili obecnej wszystkie manifestacje, jak również strajki, które mają obecnie miejsce, sprowadzają się do konieczności podwyższenia pensji. Tak jak powiedziałem, budżet państwa jest uchwalony, tych pieniędzy wolnych nie ma. Ja podjąłem razem z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia bardzo ryzykowną decyzję o tym, żeby gospodarować pieniądze, znaczy zmienić ich przeznaczenie, inaczej mówiąc, bo po prostu zmienić przeznaczenie. To nie jest tak, że się znalazło wolne pieniądze, ale zmieniamy przeznaczenie pieniędzy, które mogą być w Narodowym Funduszu Zdrowia w postaci 800 milionów złotych na podwyżkę pracowników szpitali rzędu 30%, ale od 1 października tego roku. Wcześniej takich pieniędzy nie ma. W związku z tym to doraźne działanie to jest ta podwyżka 30% od 1 października i jest to podwyżka, która, a mówiliśmy wcześniej, że możemy podwyżkę 30% zrobić, no wydaje mi się, to jest duża podwyżka jednak, od 1 stycznia 2007 roku, także o kilka miesięcy po prostu przesuwamy, przyspieszamy podwyższenie pensji.
Panie ministrze, dziękujemy za rozmowę na antenie Radia Maryja, za wyjaśnienie tych bieżących, czasami bardzo przewrotnie przez inne media przedstawianych spraw dotyczących pana osoby i działalności Ministerstwa Służby Zdrowia i życzymy jak najszybszego uzdrowienia polskiej służby zdrowia.
To potrwa, ja muszę powiedzieć, że to musi niestety potrwać. Z dnia na dzień nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale dziękuję serdecznie za życzenie.
Dziękujemy serdecznie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Na antenie Radia Maria rozmawialiśmy z panem Zbigniewem Religą, ministrem służby zdrowia. Drodzy Państwo, na antenie Radia Maria w audycji Aktualności Dnia serdecznie witam pana Antoniego Macierewicza, posła minionej kadencji, ministra spraw wewnętrznych w rządzie pana premiera Jana Olszewskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie ministrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Również i my serdecznie witamy, panie ministrze. Temat dotyczący problemów Gazety Wyborczej. Obserwujemy na naszych oczach słabnącą pozycję Gazety Wyborczej. Zadajemy sobie pytanie, czym osłabiona pozycja Gazety Wyborczej jest powodowana?
No cóż, dzisiejsze notowania, zwłaszcza giełdowe, wyniki pierwszego kwartału są katastrofalne zupełnie dla Gazety Wyborczej. To jest wielokrotny spadek przychodów. Wydaje się, zresztą na tle innych przedsiębiorstw, także notowanych na giełdzie, widać, że to jest jedyna spółka, która ma tak fatalne wyniki giełdowe. Wygląda na to, jakby tę gazetę, jakby tę grupę w ogóle dotknęła jakaś katastrofa. Można powiedzieć, że ona mogła funkcjonować tak długo, tak dobrze, wyłącznie w sytuacji swoistego monopolu. I tylko ten monopol, wynikający także ze wsparcia, szczególnego wsparcia politycznego, dawał względnie dobre wyniki. Katastrofa się zaczęła od sprawy Rywina, to widać bardzo wyraźnie. Wtedy ostatecznie przelała się czara utraty wiarygodności przez tę gazetę. Potem nastąpiły jakieś wewnętrzne sprawy, których ja szczegółów oczywiście nie znam, ale różne odgłosy na zewnątrz dochodziły, niesnasek w samym zespole kierowniczym między panią Łuczywo, panią Rapaczyński i panem Adamem Michnikiem. Do dzisiaj zresztą ta sprawa kierownictwa polityczno-redakcyjnego gazety nie jest ostatecznie wyjaśniona. Później po aferze odkrycia czy też ujawnienia agenturalności pana redaktora, pana gazety, pana Maleszki, przyszła jeszcze bardziej kompromitująca sprawa agenturalności pana Ernesta Skalskiego, zastępcy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Też się okazało, że był uwikłany we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. No i wreszcie bardzo fatalnie przeprowadzona inwestycja z pismem Nowy Dzień, z której trzeba było zrezygnować. I gigantyczna konkurencja w postaci pisma Dziennik, który wyznaczył cenę o połowę niższą niż ta, którą dotychczas osiągała i którą się sprzedawała Gazeta Wyborcza w pobliżu 3 zł. Dziennik wyznaczył pułap 1,50 zł. Gazeta też musiała obniżyć do tego pułapu, co oznacza o połowę mniejsze przychody ze sprzedaży. Jest oczywiste, że dochody ze sprzedaży to jest tylko jakaś część przychodów takiego przedsiębiorstwa. Jest też oczywiste, że Gazeta Wyborcza to nie jest jedyne przedsięwzięcie grupy Agora. Wiemy przecież, że jest sprawa Radia Tok FM, że jest sprawa sieci radiowych regionalnych. No ale niewątpliwie Gazeta Wyborcza to jest okręg flagowy i główne źródło przychodu Agory, a to się ma po prostu fatalnie. I ja chcę powiedzieć, że nie widzę drogi wyjścia dla Gazety Wyborczej, dlatego że największy jej problem polega na tym, że to jest pismo bardzo jasno zdefiniowane ideowo-politycznie. To jest pismo, które się przez cały okres istnienia zaangażowało w obronę środowisk postkomunistycznych, a zwłaszcza związanych ze Służbą Bezpieczeństwa, myślę tutaj o panu Kiszczaku. To pismo, że tak powiem, wszystko położyło na szali, żeby tylko bronić pana Kiszczaka i pana Jaruzelskiego i tym straciło absolutnie wiarygodność swoją. I jest to pismo środowiskowe, ograniczone do środowiska lewicy leickiej i całą siłę swoją czerpiące właśnie z lewicy leickiej. Przez pewien czas udawało, że jest pismem całej opozycji, czy też dawnego postopozycyjnego środowiska czy solidarnościowego, no bardzo szybko okazało się, że występuje w kluczowych sprawach, najważniejszych dla całej opozycji po dokładnie drugiej stronie barykady. Przypomnijmy stanowisko tego PiS-u już nie tylko w sprawie lustracji, dekomunizacji, gdzie broniono systemu komunistycznego, ale tak fundamentalnych spraw jak na przykład powszechne uwłaszczenie. To pismo zwalczało systematycznie powszechne uwłaszczenie, czy wreszcie ostatnio tak fundamentalnej sprawy jak zachowanie finansów polskich, zwłaszcza banków polskich. To jest pismo, które systematycznie stawało po stronie UniCredito, obcego kapitału przeciwko interesom polskim, zupełnie niedwuznacznie. Więc to jest pismo, które samo się wyizolowało, jeżeli tak można powiedzieć. I w sytuacji rozszerzenia palety dostępności informacyjnej to jest jasne, że jego oddziaływanie ograniczyło się tylko do środowiska lewicy laickiej. No, to jest środowisko malutkie, któremu się wydawało, że można zdominować Polskę, no ale liczebnie to jest środowisko, które naprawdę nie jest w stanie wchłonąć przecież tych 500 czy iluś set tysięcy egzemplarzy i utrzymać tak gigantyczny koncern jak Agora. W związku z tym wydaje mi się, że rzeczywiście obserwujemy zmierzch tego przedsiębiorstwa.
Panie ministrze, i sprawa dosyć istotna. Dzisiaj Gazeta Wyborcza jest na pewno pismem opozycji, ale tej opozycji rozumianej w kontekście dzisiejszego systemu rządzenia naszą ojczyzną, obrona SLD, obrona działań Platformy Obywatelskiej.
Dokładnie jest tak, jak ojciec mówi. Rzeczywiście to jest, to nigdy nie było pismem opozycji solidarnościowej, za to dzisiaj naprawdę jest pismem opozycji antysolidarnościowej, opozycji, której filarem jest porozumienie, jakie zostało zawarte między SLD, SDPL, czyli dawnym układem post-PZPR-owskim i partią demokratyczną, czyli spadkobiercą Unii Wolności i Unii Demokratycznej. Na naszych oczach dochodzi do takiej syntezy socjaldemokratycznej, jeżeli tak można powiedzieć, czy czegoś na wzór układu włoskiego, nowej lewicy. Przypomnijmy, że tam pod skrzydłami części środowiska chrześcijańsko-demokratycznego, części chadecji, odrodził się nowy układ komunistyczny, który dał pierwsze miejsce w państwie, prezydenturę w państwie byłemu członkowi partii komunistycznej i zaciekłemu, tak powiem, bardzo zdecydowanemu człowiekowi forsującemu linię komunistyczną. Podobną operację chce się dokonać w Polsce pod skrzydłami Gazety Wyborczej, ale nie sądzę, żeby to uratowało samą gazetę, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że są oni gotowi poświęcić być może ich możliwości oddziaływania na rzecz wysforowania tej linii politycznej, ale też ostatnie decyzje Prawa i Sprawiedliwości, chociażby zwycięstwo, jakie przed chwilą odniosła koalicja rządząca dzięki przegłosowaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ono właśnie zostało godzinę temu przez Sejm przyjęte i to w tej wersji, w jakiej Prawo i Sprawiedliwość go zaproponowało. Została też dzisiaj przyjęta komisja bankowa na czele z panem posłem Zawiszą, więc widzimy, że te ostatnie bardzo trudne decyzje związane z powstaniem koalicji rządzącej zaczynają owocować konkretnie i pozytywnie dla kraju, więc to tym bardziej zmarginalizuje inicjatywy polityczne wokół Gazety Wyborczej i jeszcze bardziej położy się cieniem na ich wynikach gospodarczych także.
Do tego trzeba zaznaczyć, że Grupa Agora, myślę, że w kontekście powstania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jak i również Komisji Bankowej, ma pewne rzeczy, pewne posunięcia, no, których obawia się i ten lęk obserwujemy także w artykułach niektórych autorów Gazety Wyborczej.
Rzeczywiście ojciec ma chyba rację. Ja byłem tym zdziwiony, nie ukrywam, ale ich zachowania, dziennikarskie zachowania, zarówno na łamach gazety, jak i wtedy, kiedy przedstawiciele Gazety Wyborczej występują w innych mediach. Godzinę temu wysłuchałem komentarza pana Jarosława Kurskiego właśnie w radio Tok FM. Robią takie wrażenie, jakby oni się obawiali działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Powiem szczerze, że dlaczego Gazeta Wyborcza i jej środowisko, które było zwolennikiem takich kompetencji związanych z działalnością operacyjną, które przyznano policji, które przyznano Urzędowi Ochrony Państwa, teraz nie chce przyznać tych samych kompetencji Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, które przecież składa się tylko z 500 funkcjonariuszy. To jest naprawdę bardzo elitarna, bardzo niewielka grupa. No, trudno się odpędzić od takiego przekonania, że chodzi o to, że oni nie będą mieli po prostu personalnego wpływu na tych ludzi, a mają czy mieli personalny wpływ na czy też Urząd Ochrony Państwa, czy też inne formacje, które dotychczas posługiwały się działaniami operacyjnymi i tam się w związku z tym czuli bezpiecznie, a tutaj uważają, że coś im może zagrozić. To jest przedziwna jakaś metamorfoza. Są opinie, że rzeczywiście są to sprawy związane na przykład z różnymi decyzjami, jakie były podejmowane, gospodarczymi, jakie były podejmowane na rzecz Gazety Wyborczej, a dokładnie na rzecz akcjonariuszy Gazety Wyborczej, także z zespołu redakcyjnego. Pamiętamy przecież tę decyzję Sejmu, która uprzywilejowała ludzi posiadających akcje Gazety Wyborczej. Tam było wtedy chyba z 9 przedsiębiorstw, które akcjonariuszy 9 przedsiębiorstw, które otrzymały szczególne uprzywilejowanie, zupełnie niedostępne wszystkim innym. Więc być może mamy tutaj do czynienia także z powrotem do sprawy Rywina, czy z innymi kwestiami. Trudno mi jest o tym przesądzić, ale ten klimat strachu związanego z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym widać bardzo wyraźnie.
Na pewno, panie ministrze, zachowanie redaktorów Gazety Wyborczej w kontekście działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komisji Bankowej będziemy obserwowali, bo to dopiero początek działalności tych instytucji.
To prawda. No ja nie ukrywam, że ze szczególnym napięciem i zainteresowaniem będę się przyglądał pracom Komisji Bankowej, dlatego, bo jeśli chodzi o Centralne Biuro Antykorupcyjne, no to jest oczywiste, że zorganizowanie takiej instytucji i jej efekty, na jej efekty trzeba będzie poczekać. Tutaj nie ma co, tak powiem, ani spodziewać się, ani próbować wywierać presji na rządzących, żeby przyspieszyli tutaj działania. Tutaj się nic nie stanie w ciągu tygodnia czy dwóch, niewątpliwie ten okres rozruchu i takiej odpowiedzialnej pracy, tak żeby działania były skuteczne, a nie tylko na pozór, muszą troszeczkę potrwać. Za to kierunek działań Komisji Bankowej, no bardzo szybko będziemy mogli rozstrzygnąć, czy ona idzie rzeczywiście, jak mam nadzieję, w stronę odkrycia kulis tego rozkradania Polski w ciągu ubiegłych 15 lat, czy też nie uda się kierownictwu PiS-u przebić tej bariery, czy też tej zasłony, jaką postawiono przed opinią publiczną, kryjącą kulisy tego, co się ostatnio działo. Deklaracje są takie, że sprawy zostaną ujawnione. Wtedy będzie mogło wkroczyć Centralne Biuro antykorupcyjne.
Panie ministrze, do tych spraw na pewno w naszych rozmowach na antenie Radia Maryja będziemy powracać dzisiaj. Dziękuję za wypowiedź dotyczącą tego wszystkiego, co dzieje się wokół Agory, Gazety Wyborczej. Do usłyszenia na antenie Radia Maryja. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem Antonim Macierewiczem, posłem minionej kadencji, ministrem spraw wewnętrznych w rządzie pana premiera Jana Olszewskiego. Na antenie Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia witamy pana Janusza Szewczaka, analityka ekonomiczno-gospodarczego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pierwszy temat, najbardziej aktualny, proszę pana, to powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw banków. Dzisiaj ta komisja została powołana. Sejm wybrał dzisiaj przed południem skład Komisji Śledczej do spraw banków i nadzoru bankowego. W 10-osobowej komisji Prawo i Sprawiedliwość ma 4 członków, Platforma 2, a pozostałe kluby SLD, Samoobrona, Liga Polskich Rodzin i PSL po jednym. Raz jeszcze warto by było przypomnieć sens działań prowadzonych przez tę komisję w kontekście różnego rodzaju medialnych zawieruch, które chciały podważyć w ogóle sens powołania i działalności prowadzonej przez taką komisję.
Bardzo się cieszę. Myślę, że wielu Polaków po paru miesiącach tej pracy, tej komisji też będzie się cieszyło i naprawdę jest to historyczna chwila. Naprawdę znaczenie fundamentalne ma powołanie takiej komisji. Ona na pewno odsłoni kulisy prywatyzacji polskich banków, niewłaściwego nadzoru nad tą prywatyzacją, niedbania o polski interes narodowy w kolejnych prywatyzacjach. Ja chcę tylko przypomnieć, że za cały sektor bankowy praktycznie w 80% sprzedany już kapitałowi zagranicznemu dostaliśmy zaledwie 25 miliardów złotych. To jest tyle, ile banki zarobią w ciągu ostatnich 3 lat w formie zysku netto. W latach 2004-2006 z obecnym rokiem wyjdą na czysto, też zarobią około 25 miliardów złotych. No a przecież banki nie istnieją rok, czy dwa, czy trzy, tylko czasami wieki. Całe. I to pokazuje, jak głupią i skandaliczną była i z punktu widzenia ekonomicznego, jak nieudaną, niekorzystną była ta prywatyzacja sektora bankowego. Dzisiaj te sprywatyzowane banki, które wcześniej sprzedano za miliard złotych, dzisiaj uzyskują samego zysku netto właśnie miliard, półtora miliarda, więc można powiedzieć, że tyle, ile zarobią w ciągu jednego roku, zwraca im się cała inwestycja inwestorom zagranicznym. Zysk jest tu ewidentny, bo następne lata to już jest, można powiedzieć, zyski na czysto. A koniunktura dla banków jest olbrzymia. One tylko w tym kwartale 2006 roku zyskają ponad 3 miliardy złotych zysku. A więc znowu zapowiada się rekordowy rok zysków bankowych. No szkoda tylko, że to się nie przekłada na zdecydowanie niższe opłaty. Marże bankowe, usługi bankowe w Polsce są bardzo drogie, kredyty są nadal bardzo drogie i można powiedzieć, że właściwie banki nie bardzo są zainteresowane finansowaniem i kredytowaniem drobnej przedsiębiorczości polskiej, a raczej wolą spekulować na giełdzie, na papierach wartościowych. Także naprawdę wielkie znaczenie. Nareszcie po 15 latach doczekaliśmy się tego, że będzie może polskie społeczeństwo zobaczy, że te różne tak zwane wielkie autorytety w zakresie finansów, rynku finansowych okażą się po prostu osobami, które nie dopełniły swoich obowiązków, często działały na wbrew prawu.
Druga sprawa dosyć ważna dla polskiej gospodarki to prywatyzacja. Wczoraj odbyła się debata parlamentarna na temat kierunków prywatyzacji w roku 2006. Pan minister skarbu, pan Wojciech Jasiński powiedział, że system prywatyzacji, niektóre działania prywatyzacyjne zostają zahamowane w naszej ojczyźnie. Poprosimy o komentarz dotyczący tej debaty, jak i również tej informacji rządu, która pojawiła się na temat kierunków prywatyzacji w tym roku.
Ja myślę, że po prostu jest to wreszcie minister, który który traktuje poważnie ideę Skarbu Państwa. Po prostu uważa, że jest to resort, który ma chronić interesy Skarbu Państwa. Nie jest to sklep z wyprzedażą starzyzny, tak jak traktowali to poprzedni ministrowie. Sama nazwa, resort Skarbu Państwa, czyli dbanie o interes Skarbu Państwa, a nie o wyprzedaż. Zresztą trzeba powiedzieć, że to, cośmy z tej prywatyzacji dotychczas uzyskali, te 70 parę miliardów złotych, to jest 1/10 wartości, moim zdaniem, tego, co sprzedano. I tak naprawdę tych pieniędzy nie ma. Gdzie są te pieniądze z prywatyzacji? One po prostu zniknęły w tej czarnej dziurze budżetowej i właściwie niewiele zbudowano nowego, niewiele zainwestowano. No a można powiedzieć, najbardziej atrakcyjne, rozrodowe srebra, najciekawsze, najbardziej dochodowe gałęzie przemysłu bezpowrotnie zostały utracone dla polskiego społeczeństwa. Także to, że nie będzie 5 miliardów wpływów budżetowych, a 3 miliardy, że będzie bardziej